dzisiaj jest taki specjalny dzień, gdzie w taki szczególny sposób wspominamy śmierć Pana Jezusa na krzyżu, Wielki Piątek. I zauważyłem, że co święta wracają różne zarzuty, co jedne i drugie święta, i wielkanocne, i bożonarodzeniowe, odnośnie sensowności obchodzenia tych świąt. Czy jedni mówią, że to pogańskie święta, bo są króliczki, zajączki i choinki, albo że data się pokrywa z jakimiś tam starymi świętami jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Inni mówią, że ta cała komercja w ogóle wyparła sens tych świąt, nie ma sensu właśnie ich obchodzić. Jeszcze inni, że to pusta tradycja i tak dalej. I zauważyłem, że nawet jeżeli nie zgadzamy się z tymi zarzutami, to jak ich tak w kółko słuchamy, to one czasami potrafią ostudzić nasz zapał do świętowania. Tak trochę czasami zaczynamy świętować tak już nieśmiało, trochę jak niepewnie, może właśnie zniechęceni, może zawstydzeni przed ludźmi, że jednak decydujemy się na to, a to tak nie powinno być, bo w obchodzeniu świąt nie ma niczego niechrześcijańskiego. No bo czy jest coś pogańskiego w wyznaczeniu specjalnego dnia, żeby celebrować narodziny, a następnie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa? Jakby to z definicji jest antypogańskie, jest przeciwieństwem. Pogaństwa jest przeciwieństwem pustej tradycji, jest przeciwieństwem komercji. Więc samo świętowanie jest dobre i podoba się Bogu. Pytanie, jak świętujemy? Bo można świętować w sposób, który się Bogu nie podoba. Więc chciałbym nas na początek zachęcić po prostu, żebyśmy się nie dali temu myśleniu, które gdzieś tam czasami nas potrafi zatruć, bo świętujemy naprawdę wyjątkowy dzień i to jest dobre. Więc skupmy się na tym, żeby raczej oddawać chwałę w tym, co robimy i odkrywać sens tych świąt po to, żeby umacniać się w wierze, a nie na jałowych dyskusjach, które po prostu wracają z tymi samymi dokładnie argumentami, co każde pół roku, powiedzmy. No i rzeczywiście jest to specjalny dzień, a postało się coś specjalnego, co wspominamy. I dobrze to oddają słowa z pierwszego listu do Koryntian 2:9. I tam czytamy, tymczasem jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I czasami te słowa są błędnie wyciągane z kontekstu i się przedstawia je jako dowód na to, jak cudownie będzie w niebie. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, czego sobie nawet nie wyobrażamy. Ale jakbyśmy przeczytali kontekst tego, to co jest dookoła, jakby o czym mówi cały fragment, to bardzo szybko byśmy się przekonali, że tu nie jest mowa o samym niebie, tylko o Ewangelii, o tym ratunku, który Bóg dla nas przygotował. On jest, powiedziałbym, jeszcze bardziej niespodziewany i zaskakujący niż to, co będzie w niebie. To jest coś absolutnie wyjątkowego, coś, na co w życiu sami byśmy nie wpadli. Coś, czego nikt oprócz Boga nie wymyślił. Było to coś, co wyszło kompletnie z Bożej inicjatywy, a była to wielka tajemnica, która została objawiona. Cudowny przywilej, który został nam okazany. Coś, co samo w sobie rozsadza schematy naszego myślenia. Jest inne niż to, na co byśmy wpadli. I coś, co wprowadza nas w zupełnie nową rzeczywistość. Nową, niespodziewaną, zaskakującą. Inną niż to, czego świat nauczył nas oczekiwać. I inną niż to, jak jesteśmy nauczeni myśleć. I chciałbym, żebyśmy na chwilę zanurzyli się w tę rzeczywistość, powracając do tekstu, który przeczytaliśmy, a dokładniej do części tego tekstu. Ewangelia Jana, 19 rozdział, wersety 16-37. Ja zaraz przeczytam je jeszcze raz. Myślę, że warto, a najpierw się pomodlę. Dziękujemy Ci, Panie, za to cudowne zbawienie, które nam przygotowałeś, za tą fantastyczną, niesamowitą i inną rzeczywistość, niż moglibyśmy się spodziewać. Dziękujemy Ci za ofiarę Twojego Syna na krzyżu, bez której to wszystko byłoby niemożliwe. I po slajdach. Może się... okej. Okay. To następny od razu. Dobrze, więc to jest główny tekst. Na dzisiaj jego jeszcze raz przeczytam. Zachęcam do tego, żeby się na nim skupić, mimo że już go raz słyszeliśmy. Wtedy wydał im go na ukrzyżowanie. Wzięli więc Jezusa, a on dźwigając własny krzyż, szedł na tak zwane miejsce czaszki, określane po hebrajsku Golgotą. Tam go ukrzyżowali. Wraz z nim ukrzyżowali też dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś po środku. Piłat kazał ponadto sporządzić i umieścić nad krzyżem napis. Głosił on: Jezus z Nazaretu, król Żydów. Słowa te przeczytało wielu Żydów, gdyż miejsce, w którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało się blisko miasta, a sam napis sporządzony był po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Arcykapłani żydowscy zwracali się w tej sprawie do Piłata. Nie pisz, prosili, król Żydów. Napisz raczej, że to on sam powiedział, jestem królem Żydów. Ale Piłat odpowiedział, co napisałem, napisałem. Tymczasem, gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili je na cztery części, dla każdego żołnierza po jednej. Wzięli też tunikę. Tunika jednak nie była szyta, ale cała od góry tkana. Ustalili zatem, nie rozcinajmy jej, losujmy, czyja ma być. Tak wypełniło się pismo, które mówi, rozdzielili między siebie moje szaty, a o moją tunikę rzucali losy. Tak właśnie postąpili żołnierze. A blisko krzyża Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Klopasa i Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stającego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki. Kobieto, oto twój syn. Następnie powiedział do ucznia, oto twoja matka. I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie. Następnie Jezus, świadomy, że się już wszystko wykonało, powiedział, chcę pić. I tak wypełniły się słowa pisma. Stało tam zaś naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem hizop gąbką nasączoną winnym octem i podali mu do ust. A gdy Jezus spróbował octu, powiedział, wykonało się. Po czym skłonił głowę i oddał ducha. I werset, od którego zaczęliśmy, mówi o tym, że Piłat pod presją Żydów skazał Jezusa na ukrzyżowanie. On tego nie chciał, trochę próbował się wykręcić, uważał, że Jezus jest niewinny, ale tak na niego napierali, że uległ presji i się zgodził. Jezusa na to ukrzyżowanie prowadzili rzymscy żołnierze. Jezus poszedł z nimi na miejsce, gdzie miał być ukrzyżowany, dźwigając swój krzyż, prawdopodobnie tylko tą poprzeczną belkę, która i tak sama w sobie była ciężka, potem miała być przymocowana do tego dużego drzewca. I samo to, że on niesie już ten swój krzyż, czy część może tego krzyża, ciężko powiedzieć, już samo to bardzo mocno podkreśla dramatyzm i okrucieństwo tej sytuacji. Wyobrażacie sobie nieść w swoich rękach miecz, którym macie być ścięci? Albo pleść sznur, na którym macie być powieszeni i wiedzieć o tym? Albo kopać grób, do którego macie być złożeni? Straszne, okrutne. To bardzo podkreśla okrucieństwo oprawców Jezusa i okrucieństwo ukrzyżowania. Oni nie chcą po prostu pozbawić go życia. To byłoby bardzo proste, po prostu go zabić. Oni chcą go zhańbić i ośmieszyć. Taki był sens ukrzyżowania, między innymi. To miał być przykład dla innych. I zanim zginie, chcą widzieć go przestraszonego, zrozpaczonego i cierpiącego i robią wszystko, co w ich mocy, żeby do tego doprowadzić. I doszli w ten sposób na Golgotę, na tak zwane wzgórze czaszki, miejsce poza bramami miasta, gdzie krzyżowało się przestępców. I tam go ukrzyżowali. Dosłownie czytamy, tam go ukrzyżowali. W tych trzech słowach zawarta jest największa tragedia w dziejach świata. Wydarzyło się coś bez precedensu na tym świecie. Pierwszy raz w dziejach świata został uśmiercony ktoś, kto był bez żadnej winy. Każda wcześniejsza krew, śmierć, ktokolwiek nie umarł, zawsze był to ktoś, na kim ciążyła odpowiedzialność za jego winy. Ktoś, kto nie był czysty. Ktoś, kogo nie spotykała w ten sposób niesprawiedliwość w tym ostatecznym rozrachunku. A teraz pierwszy raz w dziejach świata umarł ktoś, został zabity, zamordowany. Ktoś, kto nigdy nie zgrzeszył, nigdy nie zawiódł. Był czysty jak łza. Mało tego, ten ktoś był Panem. Ten świat należał do Niego, a jednak wydał Go na ukrzyżowanie. Ale to wciąż mało. Nie tylko był Panem, ale i Stwórcą. Świat nie tylko mu podlegał, ale też zawdzięczał mu swoje istnienie, a jednak wydał go na ukrzyżowanie. Ten Stwórca był oczywiście wcielonym Bogiem, najwyższym bytem, jaki tylko może istnieć, kimś, kto jest godzien wszelkiej czci i chwały, nie tylko ze względu na to, co zrobił, ale przede wszystkim ze względu na to, kim jest, że jest Bogiem. I tam Go ukrzyżowali. Tylko tyle i aż tyle. Jezus został ukrzyżowany pomiędzy dwoma innymi ludźmi. Ludźmi, którzy w przeciwieństwie do Niego znaleźli się na krzyżu z własnej winy. Jezus tutaj potraktowany jako przestępca, zaliczony do przestępców, ukrzyżowany między przestępcami. A jednak nad Jego głową zawisła tabliczka z napisem Jezus z Nazaretu, Król Żydów. I Żydzi odebrali to jako szyderstwo, ale te słowa, one były prawdziwe. Wydali na ukrzyżowanie swojego prawowitego króla. Króla z linii Dawida, któremu Bóg zapowiedział kiedyś, że jego potomek na zawsze zasiądzie na tronie Izraela. Ale zaraz, Jezus miał być królem, a kończy jak przestępca? Czy coś poszło nie tak? Wręcz przeciwnie. Już setki lat wcześniej Bóg zapowiedział, że Jezus najpierw będzie cierpiał i złoży swoje życie w ofierze, a dopiero potem nastąpi Jego wywyższenie. Czytamy o tym w Księdze Izajasza 53:12, pośród wielu innych miejsc. Dlatego dam Mu dział wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. Więc kiedy Jezus został ukrzyżowany, ale jeszcze nie umarł, żołnierze, którzy Go pilnowali, zdecydowali się podzielić między sobą Jego szaty. I część szat podzielili na cztery, ale nie mogli tak zrobić z tuniką. Nie chcieli jej zniszczyć, a była utkana w taki sposób, że gdyby ją porwali, to na nic by im się to nie przydało. Więc postanowili losować, który z nich ją zabierze. Jest to pozornie błahy szczegół, ale jednak bardzo istotny w kontekście starotestamentowych proroctw. Na 1000 lat przed Jezusem król Dawid prorokował w Psalmie 22: rozdzielili między siebie moje szaty, a o moją tunikę rzucali losy. 1000 lat wcześniej te słowa już padły, już zapowiadały to, co się stanie. Kolejny dowód na to, że to, co się wydarzyło, nie było dziełem przypadku, tylko Bożym planem ratunku dla upadłego świata. Następnie Jezus zobaczył Marię, swoją matkę i jeszcze 2 albo 3 kobiety. To ten tekst można różnie interpretować. Ale ważne, że jest tam Maria, matka Jezusa. I był tam też Jan, który jest nazwany ukochanym uczniem Jezusa. Jezus powiedział o nim: Marii, oto twój syn, a Janowi: o Marii, oto twoja matka. I od tej pory Jan wziąłem do siebie. I często słyszymy, że na podstawie, albo możemy usłyszeć, że na podstawie tego tekstu a wszyscy powinniśmy uważać Marię za naszą matkę i być jej posłuszni. Ale z tekstu wyłania się nieco inny wniosek. Jan miał się zaopiekować Marią. Ona była już starszą kobietą, a jej mąż prawdopodobnie umarł. Ostatnia wzmianka o Józefie pojawia się, kiedy Jezus ma 12 lat. Od tamtej pory jest o nim cisza. Więc Maria prawdopodobnie była wdową, a wdowy w Izraelu potrzebowały opieki i Jezus, odchodząc do Ojca, chciał jej tę opiekę zapewnić. Jan miał ją wziąć do swojego domu, ale nie po to, żeby uczynić ją panią tego domu, tylko po to, żeby w ogóle miała się gdzie podziać. Nawet umierając, Jezus troszczy się o innych. Kolejna zapowiedź Starego Testamentu wypełnia się, kiedy Jezus, czując zbliżającą się śmierć, powiedział, że chce pić. Podano Mu gąbkę nasączoną octem, co zostało zapowiedziane w innym psalmie Dawida. Psalm 69, werset 22: w łaknieniu podali mi truciznę, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. Po tym, jak Jezus próbował octu, powiedział: wykonało się, i umarł. Ale co takiego się wykonało? Widzimy Syna Bożego, który oddaje swoje życie na krzyżu, ginie tragiczną, okrutną i niezasłużoną śmiercią i wypełnia tym samym zapowiedzi ze Starego Testamentu. To pokazuje i potwierdza, że Bóg jest prawdomówny i zawsze realizuje swoje zapowiedzi. I wspominamy to dzisiaj, ale wspominając śmierć Jezusa, wciąż można zgubić jej sens. Gdyby Jezus umarł, ale kompletnie nic by z tego nie wynikało, to byłaby to śmierć na marne. Więc co wynika z tej śmierci? jeżeli wierzysz, że Jezus umarł, ale kompletnie nic z tego nie wynika dla ciebie, to wierzysz na marne. Co takiego wykonało się na krzyżu? Jeżeli chcemy to zrozumieć, to warto odwołać się do innych fragmentów Biblii. Ewangelie są w dużej mierze skupione na narracie, opowiadają, co się działo za życia Jezusa. A tymczasem listy są skupione na interpretacji, pomagają nam zrozumieć to, o czym mówią Ewangelie i odnieść to do naszego życia. Czyli na przykład, dlaczego Jezus umarł na krzyżu i co z tego dla nas wynika. On oczywiście o tym mówił, ale tutaj mamy to ładnie podsumowane. I chciałbym przeczytać jeden fragment z listu do Rzymian, 3:20-24. Na tym fragmencie skończymy. Dzięki czynom nakazanym przez prawo nikt nie dostąpi przed nim usprawiedliwienia. Prawo zapewnia po prostu właściwe poznanie grzechu. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża, oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar z Jego łaski, dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Wiele osób wierzy dzisiaj, że po śmierci pójdzie do nieba, bo w gruncie rzeczy byli dobrymi ludźmi. Wystarczy, że w miarę przestrzegali 10 przykazań, nie naprzykrzali się nikomu, nie byli gorsi od innych, czasem żałowali, jak zrobili coś złego, i to wystarczy. Może jeszcze chodzili do kościoła do tego. Jednak prawo Boże jest o wiele bardziej surowe, niż nam się wydaje. Wynika z niego, że każdy, kto zgrzeszy, musi umrzeć. A każdy z nas grzeszy nieustannie. Więc skoro każdy, kto grzeszy, musi umrzeć, a my robimy to cały czas, to musimy umrzeć. Ciąży na nas wyrok śmierci. Kłamiemy, oszukujemy, pożądamy, zaniedbujemy nasze obowiązki, można by wymieniać cały dzień. Zastanów się, ile razy postąpiłeś wbrew własnemu sumieniu. A teraz pomyśl o tym, że prawo Boże jest o wiele bardziej surowe niż twoje przytępione sumienie. I dlatego czytamy, że dzięki wypełnianiu tego prawa nikt nie będzie usprawiedliwiony. Twoje uczynki są niewystarczające, żebyś mógł po śmierci trafić gdzie indziej niż do piekła. Jedyne, co w twoim wypadku gwarantuje ci prawo Boże, to pokazanie, co w twoim życiu jest grzechem i jak wiele ci brakuje, by żyć bezgrzesznym życiem, którym mógłbyś albo mogłabyś zyskać sobie aprobatę u Boga. Jednak teraz, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Boża sprawiedliwość objawiła się w inny sposób. Polega ona na tym, że pomimo naszej grzeszności możemy zostać uznani za sprawiedliwych. Pomimo tego, że grzeszymy. Więc możemy zostać uznani za sprawiedliwych w jaki sposób? Przez zawierzenie Jezusowi. Wszyscy zgrzeszyli i każdy może zostać usprawiedliwiony nie przez swoje święte życie, bo nigdy nie będzie ono wystarczająco święte, ale przez to, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia, jak czytaliśmy w tym fragmencie. To znaczy, że zapłacił swoją krwią za nasze winy. Taki jest sens śmierci Chrystusa. To nie był wypadek przy pracy. To nie była metafora poświęcenia się za innych, ale akt miłości, który polegał na tym, że ktoś, kto nie zgrzeszył, umarł za nasze grzechy. Ktoś, kto nie zgrzeszył, umarł za nasze grzechy. I albo twoją karę wziął na siebie Chrystus, albo poniesiesz ją osobiście, kiedy znajdziesz się na Bożym sądzie. Wtedy wszystkie twoje grzechy zostaną publicznie ujawnione, a następnie Bóg już na zawsze cię za nie potępi i wtrąci do piekła na wieki. Chrystus przyszedł, żeby nas od tego ocalić. On jest jedynym ratunkiem przed Bożym gniewem. On jest jedyną drogą do Boga Ojca, jedynym gwarantem zbawienia. Zapłacił za nie swoją własną krwią. I właśnie to dzisiaj wspominamy. Nie tylko największą tragedię w dziejach świata, ale też największy, najdonioślejszy i najbardziej niespodziewany ratunek w dziejach świata. Albo Jezus jest twoim życiem, a ten ratunek jest twoją nadzieją, albo nie ma dla ciebie żadnej nadziei. Więc idźmy za Jezusem, póki jeszcze jest na to czas. Pomodlę się za nas. Dziękujemy Ci, Panie, że posłałeś Twojego Syna, żeby nas uratować. Dziękujemy Ci, że w Nim możemy znaleźć życie, że wystarczy w Niego uwierzyć, zaufać Mu i po prostu będziemy czyści, albo już jesteśmy. Dziękujemy Ci za to, Panie, że nie musimy spełnić tej listy naszych zobowiązań, którą dałeś nam najpierw, że nie musimy wypełnić Twojego prawa, bo nikt z nas nie był w stanie. Dziękujemy Ci, że wtedy, kiedy nie byliśmy w stanie tego zrobić, kiedy tak rozpaczliwie potrzebowaliśmy ratunku, którego nie mieliśmy prawa ani się spodziewać, ani domagać, Ty posłałeś Twojego Syna, żeby nas ocalić, żeby dać nam nowe życie, żebyśmy mogli być czyści i sprawiedliwi Jego sprawiedliwością, tam, gdzie brakuje nam własnej. Chwała Tobie, Panie. Proszę Cię, błogosław te święta, prowadź nas w Twoim duchu, czyń nas dobrym świadectwem dla naszych rodzin, utwierdzaj nas w wierze w Ewangelii, pomóż trwać w Tobie. Niech Tobie będzie chwała. Amen.